Witam. Słuchaj, tak. Witam serdecznie. Taki zawsze chwała Panu, że kiedy mogę tutaj coś mówić, głosić ze Słowa Bożego. No, dawno już chyba tutaj nie stałem w takiej roli, bo to chyba 2 lata gdzieś były. Ale chciałem dzisiaj podzielić się pewnym tematem, który rozważam już od dłuższego czasu. W pewnym sensie bym powiedział nawet, że jest to temat, który rozważam praktycznie od ostatniego kazania, bo jest z nim powiązany i myślę, że jest bardzo ważnym tematem. Chciałbym tutaj troszeczkę powiedzieć o... Zacząć trochę nietypowo, może tak. Chyba nigdy w taki sposób nie zaczynałem, więc może będzie trochę zaskakujące to, co tutaj za chwilkę pokażę. W każdym razie, jak większość z mnie zna, jestem fizykiem, ścisłowcem i już nieraz mnie kusiło tak, żeby troszeczkę gdzieś... No, wykorzystać te rzeczy, które gdzieś tam, powiedzmy, poznaję jako fizyk, jako osoba zajmująca się naukami ścisłymi. Od razu tutaj uspokajam, nie będzie wzorów, nie będzie żadnej zaawansowanej tutaj fizyki, ale pewne takie pojęcia, pewne takie obrazy chciałem tutaj przytoczyć właśnie na wstępie, które myślę mogą nam ułatwić troszeczkę omówienie tego, rozważenie tego fragmentu. Mam nadzieję, że umiem się tym obsługiwać już. 1884 roku pewien angielski pisarz, teolog i nauczyciel, no więc taki dość człowiek wielu zainteresowań, nazywał się Edwin Abbott, napisał taką małą książeczkę. Nic nadzwyczajnego pod względem fabuły może, bo tak naprawdę jest to taka książka, która może zaskakująca pod względem przebiegu akcji nie jest, ale sam pomysł książki jest zaskakujący. Ta książka nazywa się, bo można ją czytać oczywiście dalej, Flatylandia, czyli Kraina Płaszczaków, powieść o wielu wymiarach. No, brzmi bardzo zaskakująco. Chciałbym troszeczkę przybliżyć treść tej książeczki, bo jest, myślę, bardzo ciekawa pod względem tego, co dzisiaj będziemy rozważać. O co tu chodziło? No, była sobie pewna, czy może inaczej powiem, Edwin Abbott wymyślił sobie pewną krainę płaszczaków. No, możemy nawet zerknąć tutaj na ten obrazek, który już jest na okładce, bo on też troszeczkę nam to obrazuje. Były sobie takie istoty, które żyły sobie w płaskim świecie. W świecie, w którym jest tylko przód, tył, lewo, prawo. Nie ma góry, nie ma dołu. Istoty płaskie, żyją płasko, widzą płasko. Cały ich świat ogranicza się do tego, co po prostu ta płaszczyzna im pozwala jakby wyobrazić sobie. I teraz ja specjalnie przygotowałem sobie jakieś takie drobne obrazki, jest ich tylko kilka, ale chciałem troszeczkę to zobrazować. Więc mamy świat płaszczaków. Płaszczaki sobie żyją w takim świecie, mają różne kształty, są trójkątami, są kwadratami, są wielokątami, kołami. W tej krainie ludzie mieli różny status, w zależności od ilości boków byli bardziej poważani, więc ci, co mieli tych boków najmniej, no to byli tacy najmniej, powiedzmy, najniżsi w tej randze społecznej. Tak dla ciekawostki podam, że kobiety były odcinkami. Nie wnikam w to, jak to rozumieć. W każdym razie to był czas, tak mówię, 1884 rok, więc... No, można to zrozumieć, myślę, jeszcze. W każdym razie, no, te płaszczaki żyły sobie w takim świecie. Jak ten świat ich wyglądał? No, postarałem się tak na dole troszeczkę wyobrazić, co płaszczak widział. Tutaj na dole mamy taki, no, nie pole widzenia, tak jak to dla nas, ale linię widzenia. Taki płaszczak widział świat w postaci takiej linii, która tylko go otoczała. Wszystkich innych płaszczaków widział jako kawałek kreski, która gdzieś po prostu się przemieszczała w tym jego obszarze, w tej linii jego widzenia. No i taki płaszczak se toczył takie życie w tym swoim świecie, mniej lub bardziej ciekawe. No i był sobie pewien taki płaszczak, nazywał się Pan Kwadrat, więc no, nie był gdzieś wysoko w tej całej hierarchii społecznej. No i pewnego dnia w tym może jego trochę nudnym życiu doświadczył czegoś dziwnego. Pewnego dnia zauważył, że gdzieś tam w jednym miejscu pojawi się malutki punkcik. tu się zaczął powiększać. Zaczął się powiększać, zaczął się zmieniać w koło, coraz większe koło, jeszcze większe koło. W pewnym momencie zaczęło się to koło zmniejszać i to koło znowu znikło. Było to coś, czego nigdy nie widział, czego nigdy nie doświadczył i nie mógł ogarnąć tego zjawiska, którego po prostu był świadkiem. I nie dziwię się mu, gdyż to, co mógł zobaczyć, było tylko pewnym wycinkiem tego, co tak faktycznie się działo. Na tym obrazku chciałem pokazać, co tak naprawdę doświadczył. Okazało się, że jego świat, jego płaski świat nawiedził ktoś z innego wymiaru, ktoś z wyższego wymiaru, ktoś z przestrzeni. Czy ja mogę prosić wodę? Bo tak czuję, że mi zasnie za chwilkę w gardę. No i to, co płaszczak mógł zobaczyć, to tylko właśnie to, co w tej cieniutkiej linii jego widzenia się znajdowało. Więc kiedy ten pan Kula zawitał do jego świata, no właśnie widział to, co przed chwilką powiedziałem. Tą zmieniającą się z punktu w koło i po sportem w punkt figurę. Ale płaszczak doświadczył czegoś więcej. Pan Kula weszedł z nim w taki kontakt, spotkał się z nim. Dzięki. I zaprosił go w niesamowitą podróż. Pozwolił mu się wyrwać z tego świata płaskiego i zobaczyć ten świat zupełnie z innego punktu widzenia. Właśnie w taki sposób, jak my teraz to patrzymy. Płaszczak po prostu nie był w stanie ogarnąć to, co widział. Zobaczył tych swoich przyjaciół, tych swoich kompanów, tych ludzi, z którymi już przeżywał w zupełnie inny sposób. Widział ich w taki sposób, w jaki nie było możliwe. Nie wyobrażał sobie, że istnieje coś więcej niż ten jego płaski świat, w którym się przez całe swoje życie znajdował. No, można było powiedzieć, fajna historyjka, ale nie skończyła się happy endem. Płaszczak wrócił do swojego świata. Po tych wszystkich doświadczeniach oczywiście zmienił się bardzo. Nie umiał w ogóle zapomnieć o tym, co przeżył. Wszem i wobec głosił, mówił o tym, co przeżył. Niestety nikt nie wierzył mu w jego historię. Była tak niewyobrażalna, była tak po prostu absurdalna, że po prostu został w pewien sposób odsunięty, odrzucony, postawiony gdzieś na marginesie. Dlaczego taki wstęp? Myślę, że wkrótce stanie się to jasne. Gdyż przejdziemy teraz już do takiej głównej części tego naszego kazania, mojego kazania. I chciałbym zacząć od takiego fragmentu z listu Pawła Apostoła do Efezjan. Jest to rozdział 3. Czternasty do 21 wersetu. Przeczytamy sobie cały ten fragment. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i gruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić, ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Ta modlitwa, jak to modlitwa często, dotyka bardzo wielu aspektów wiary chrześcijańskiej. Ja bym nie chciał się jakby tutaj zajmować całym tym tekstem, chociaż do niego kilkukrotnie gdzieś tam wrócimy w trakcie tego kazania, ale chciałbym się o niej, myślę, takiej głównej myśli, która gdzieś tam się w tym fragmencie pojawia. Możemy znaleźć tą główną myśl w 18-19 wersecie. Jest to pragnienie pełnego poznania Boga. Gdzieś tam w tym wszystkim, w tej całej, w tej całej, tak jak już powiedziałem, wieloaspektowej modlitwy, znajduje się taki pewien rdzeń tej modlitwy, gdzie jest mowa o tym, że człowiek powinien dążyć do tego, aby poznać Chrystusa, poznać Boga w pełni, zupełnie. Poznać Go przez moc Ducha Świętego, poznać Go przez miłość Chrystusa. Tym tematem właśnie chciałbym się dzisiaj tak zająć troszkę bardziej. Chciałbym troszeczkę rozwinąć tą kwestię, opisać, jak to się odbywa, jak to w praktyce mogłoby wyglądać. Wróćmy do tej modlitwy zatem. Jako fizyk, może to jest takie zboczenie zawodowe moje troszeczkę, ale no być może tak było. Gdzieś od razu rzuciłem się w oczy te właśnie takie techniczne terminy troszeczkę. Gdzieś tam w 18 wersecie jest powiedziane, że mamy pojąć, jaka jest długość, jaka jest szerokość, jaka jest wysokość, głębokość. Poznać miłość Chrystusową właśnie w takim wymiarze. I zacząłem się tak zastanawiać, co mógł mieć Paweł na myśli, no, mówiąc te słowa. Czy mamy je brać jakoś dosłownie, a może to jest jakaś głębsza przenośnia? Zacząłem się nad tym zastanawiać i tak jak już powiedziałem, jako fizyk, zacząłem od razu, gdzieś mi tam w głowie przeleciały jakieś takie pojęcia matematyczne, jakieś x, y, z, wymiary i tak dalej. I zacząłem sobie tam przypasowywać, no tak, długość to x, szerokość to y, wysokość to z, ale mówię, a ta głębokość mi nie pasowała. Zupełnie mi nie pasowała tutaj, no brakowało mi tego czwartego jakiegoś wymiaru. Mówię, no nie chcę za dużo spekulować, bo zaraz gdzieś pójdę w jakieś namanowce, zejdę. Lepiej poszukam w Biblii, co Biblia w ogóle o takich rzeczach mówi. Poszukałem troszeczkę właśnie tutaj w Słowie Bożym. Nie będziemy całości tutaj tych kwestii rozważać. Znalazłem niewiele wersetów. Wbrew pozorom podejrzewam, że to takie słowa jak długość, szerokość, tam ta głębokość przede wszystkim, to są słowa, które gdzieś tam się powinny przewijać dużo razy, ale wbrew pozorom w Biblii nie pojawiały się bardzo wiele razy. Chciałbym kilka wersetów mimo wszystko przeczytać, bo myślę, one nam troszeczkę przybliżą, co ewentualnie właśnie Paweł myślał, kiedy pisał te słowa. Pierwsze wersety, które chciałbym przeczytać, to z księgi ze Starego Testamentu, z księgi Joba, 11 rozdziału, od 7 do 9 wersetu. Otwórzmy sobie Joba, 11, 7, 9, od 7 do 9 wersetu. I czytamy tam coś takiego. Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga, albo zbadać doskonałość Wszechmogącego? Wyższa jest niż niebiosa, cóż poczniesz? Głębsza jest niż kraina umarłych, cóż ty wiesz? Jej miara jest dłuższa niż ziemia, a szersza nawet niż morze. Przeczytajmy jeszcze dwa wersety z Nowego Testamentu, z listu do Rzymian 11:33. Paweł pisze, o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. I jeszcze jeden werset z pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, od 9 do 10 wersetu. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało, a ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. No i tak zacząłem się zastanawiać, czy ja mogę z tych i paru innych może jeszcze fragmentów, które gdzieś się pojawiły w tym kontekście, wyciągnąć jakieś wnioski. Pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, to jest to, że w Starym Testamencie, kiedy była mowa o głębokości, to była mowa o głębokości. Kiedy była mowa o wysokości, była mowa o wysokości. Te pojęcia rzadko się wiązały z czymkolwiek przenośnym. Po prostu, jeśli sobie gdzieś tam poszukamy, nawet w tym wersecie z Księgi Joba, no widzimy, że jest mowa o głębokości krainy umarłych, jest mowa o głębokości ziemi. Jest mowa o wysokości niebios, o wysokości gór. Więc kiedy czytamy Stary Testament, widzimy, że faktycznie to są słowa brane dosłownie. To są pojęcia brane dosłownie. W Nowym Testamencie też tak zauważyłem, kiedy jest mowa o głębokości, bo ja na tej głębokości się tak trochę uczepiłem, mówię, zauważyłem, że głębokość jest tak wyróżniona. Kiedy pojawia się słowo głębokość w Nowym Testamencie, pojawia się bardzo niewiele razy, zawsze dotyczy Bożej mądrości, zawsze dotyczy poznania, zawsze odnosi się do czegoś, co jest najtrudniej dostępne, jeśli chodzi o poznanie, o rzeczywistość. I tak pomyślałem sobie w tym kontekście, że jak wyciągnę taki wniosek z całości i jak czytałem te fragmenty, ten fragment z listu do Efezjan, ten fragment z listu do, tutaj do Koryntian, to pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, która już w sumie pojawiła się wcześniej, to jest to, że do pełnego poznania Boga potrzeba dwóch takich kluczowych rzeczy. Potrzeba mocy Ducha Świętego i potrzeba Bożej miłości. Druga rzecz, którą dostrzegłem przede wszystkim w tym fragmencie z Księgi Joba, to jest to, że Boga charakteryzuje taki wyższy, niewidzialny, duchowy wymiar. On wykracza poza rzeczywistość, tą, którą widzimy, tą fizyczną. Jak czytamy w tej Księdze Joba, Bóg jest ponad wysokością, ponad głębokością, ponad długością, ponad szerokością. Jest poza światem, tak naprawdę wykracza poza ten świat, w którym żyjemy. I tak sobie połączyłem te dwie rzeczy i mówię, ja myślę, że kiedy Paweł pisał słowa, takie techniczne by się wydawało, to naprawdę gdzieś w techniczny, taki troszeczkę sposób wyobrażał sobie to, jak mamy podchodzić do tej miłości, którą mamy poznawać. Że ona jest wykraczająca ponad nasz świat, wykraczająca ponad naszą rzeczywistość. Nie będę podejrzewał Pawła, tak sobie napisałem, jakieś matematyczne zapędy, które wykraczają za jego epokę, ale myślę, że takie jakieś takie geometryczne podejście wcale nie jest pozbawione takiego sensu. Wrócę do pytania takiego stwierdzenia z początku. Powiedziałem wtedy, że myślę, że to jest temat ważny, że wbrew pozorom, który powiedział, ja tu jakieś rzeczy opowiadam strasznie zawiłe może, ale jest to temat ważny. Dlaczego prawdziwe poznanie Boga jest takie ważne? Ja myślę, że jest to o tyle kluczowe, że od tego, jak my znamy Boga, tak my Go będziemy naśladować. Kiedyś, właśnie 2 lata temu, miałem takie kazanie, które właśnie poniekąd tego dotyczyło, w którym właśnie opisywałem to, jak człowiek naśladuje swojego Boga. No, naśladuje tak, jak go zna. Ja bym nawet chciał teraz tutaj wrócić do takiego wersetu z Psalmu 115, no tam z kilka wersetów w sumie, 4:8. I przypomnieć, one się pojawiły wtedy też 2 lata temu, jako taka jedna z ważniejszych części tego mojego kazania. I chciałem właśnie tutaj to podkreślić, to co przed chwilką tutaj powiedziałem. Od 4 do 8 wersetu. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich, mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają, mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Ten werset, ten fragment dokładnie mówi o tym, co powiedziałem wcześniej. Kiedy człowiek zgłębia Boga, takiego, jakiego sobie poznał, no to się upodobnia do Niego. Pytanie, czy ten obraz, który w naszym życiu jest tym obrazem prawdziwym. Nie zawsze myślę, tak jest. Ja tylko przypomnę tak troszeczkę pewne rzeczy, które już się pojawiły też właśnie 2 lata temu, bo myślę, nadają taką, spinają troszkę ten temat dalszą częścią. Takie kilka chrześcijańskich, w cudzysłowie, przykładów. Jak to naśladowanie takiego nie do końca prawdziwego Boga wygląda. Możemy sobie wyobrazić takiego chrześcijanina, który jest zajęty swoimi sprawami. Jest bardzo zajęty, ma dużo swoich obowiązków, dużo pracy i gdzieś tam ten Bóg odsuwa się na dalszy plan. I ta relacja, to jego społeczność, modlitwa, Biblia, gdzieś odsuwają się dalej. Pytanie, czy ten człowiek ma jakąś refleksję nad tym? No, może okazać się, że nie. Dlaczego? No, dlatego, że być może Boga też traktuje troszeczkę w podobny sposób. Może Bóg też jest bardzo zajęty, ma mnóstwo spraw na głowie. No, jak sobie wyobrazimy, że musi się wszystkimi ludźmi zajmować i nie tylko, no to można byłoby powiedzieć, no strasznie dużo roboty ma. I kiedy człowiek zaczyna sobie w ten sposób myśleć o Bogu, no to umie siebie też także wytłumaczyć w tej sytuacji. Inny przykład. Mamy różne... może tak. Są grzechy. Albo nie grzechy. Ale ludzie mają często taką tendencję do tego, żeby zacierać tą granicę między grzechem i tym, co grzechem nie jest. No i czasami gdzieś w naszym życiu zdarzają się różne uchybienia, potknięcia i mamy czasami wątpliwości, czy to jest już dobrze, czy niedobrze, czy powinniśmy się, czy powinniśmy tutaj Bogu tą sprawę oddać, czy nie, czy... I zaczynamy główkować. I tak się zastanawiałem też nad tym, kiedy dopuszczamy takie myśli do siebie. Wtedy, kiedy myślimy, że Bóg też jest taki, który może machnąć czasami na coś ręką, że po prostu machnie, mówi, a to, co zrobiłeś, to jest nic istotnego, to jest po prostu coś, co się może zdarzyć, nie martw się, żyj dalej, idź dalej. Ale wiemy, że Bóg no, nienawidzi grzechu, każdego grzechu, nawet najmniejszego grzechu. W czym się kryje przyczyna takiego fałszywego obrazu? No w tym, jaka jest nasz stan naszego życia duchowego. Podałem przykłady takie chrześcijańskie, ale można pójść bardziej w skrajność. Większość ludzi na świecie w ogóle żyje gdzieś daleko od Boga, w ogóle Go nie znają. Kiedy Boga nie znają, to tak naprawdę też Duch Święty w ich życiu nie działa. I w życiu ludzi, w których Duch Święty nie działa, obraz Boga zawsze będzie taki zafałszowany, taki cielesny, taki płaski. Ja tak właśnie specjalnie ten obraz z tym światem płaszczaków przytoczyłem, żeby teraz sobie tak wyobrazić świat człowieka, który żyje gdzieś obok. Obok Boga, obok Ducha Świętego. Duch po prostu Jego nie dotyczy. Jak wygląda Jego Bóg? Jest taki płaski jak On sam. Tyle może sobie wyobrazić, ile sam może zobaczyć. Wiele przykładów możemy podać, bardzo skrajnych, ja tu sobie wypisałem kilka takich. Na przykład hinduiści, no wierzą w jakieś bezosobowe bóstwa. Taka fałszywa duchowość, szukają czegoś ponadnaturalnego, szukają jakiejś prawdy, szukają jakiegoś źródła, jakiegoś sensu życia, no ale docierają w takie miejsca, gdzie Bóg przestaje tak naprawdę być czymkolwiek. Weźmy ateistę. Takiego skrajnego bardzo. Bardzo często spotykałem się z takimi obrazami, które były takimi sarkastycznymi obrazami, mówiącymi, no Bóg, to ten wasz Bóg, to taki Bóg, stary dziadek siedzi na chmurce. Ja nie mówię, że oni wierzą w takiego Boga, ale takiego Boga sobie kreują po to, żeby go wyśmiać. To jest pewien sposób wyparcia się Boga, wyparcia się poprzez jego wyśmianie. No i jeszcze jedna, to jeden jeszcze taki obraz. Wiele ludzi, bardzo wielu, coraz więcej myślę ludzi, bardzo poważnie podchodzi do spraw poznania naukowego. Ja też jestem osobą, która jakoś w tej kwestii, powiedz, mam jakieś wyrobione to zdanie, ale niektórzy traktują naukę wręcz jak religię swoją. Tworzą spraw natury, które badają, zgłębiają, sięgają gdzieś w najgłębsze i najdalsze zakątki rzeczywistości, którą widzą, i nadają jej rangę takiej boskiej. To jest taki substytut wiary. To też jest pewien obraz. To jest obraz Boga. To jest ten Bóg, którego stworzyli sobie tacy ludzie. I takich obrazów, takich rzeczywistości jest bardzo wiele. Jakiś czas temu spotkałem się z takim obrazem, Platon, taki grecki filozof żyjący chyba w IV wieku przed Chrystusem, napisał kiedyś jakieś takie dzieło Państwo i w tym dziele Państwo przedstawił taki obraz ludzi uwięzionych w jaskini, którzy gdzieś tam z tyłu byli oświetlani ogniem i ten ogień rzucał na ścianę cienie. I on powiedział, że ci ludzie nie widzą, no właśnie nie widzą niczego poza tymi cieniami. Te cienie, które dostrzegają, są ich całą rzeczywistością. Ale tak naprawdę one, te cienie są tylko cieniem tej rzeczywistości. Tak sobie pomyślałem o tym fragmencie i przypomniał mi się pewien werset, pewien fragment z listu do Kolosan, z drugiego rozdziału. Ja myślę, że możemy sobie go przeczytać. Myślę, że kojarzymy, o który fragment chodzi. Drugi rozdział, 16-17. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub nowiu, księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością jest natomiast Chrystus. Ja nie wiem, czy Paweł gdzieś tam miał dostęp do dzieł Platona. Był to list skierowany do Kolosan, więc do ludzi, którzy mieszkali w Grecji. Być może gdzieś ten obraz gdzieś poznał i może go wykorzystał nawet w tym liście. W każdym razie na to chciałem zwrócić uwagę. Kiedy w naszym życiu mamy deficyt Ducha Świętego, tak to nazwę może, to zaczynamy kierować się cieniami. Zaczynamy kierować się tymi rzeczami, które zostały tu wymienione. Tą obrzędowością. Tym zwracaniem uwagi na jakieś sprawy związane z pokarmami, napojami, jakimiś rytuałami czy ludzkimi zasadami. Myślę, że wielu z nas to poznało w swoim życiu, kiedy właśnie żyłem na przykład w kościele katolickim, że po prostu gdzieś to wszystko, co najważniejsze, znikło, a zostały tylko jakieś po prostu suche, puste rytuały, jakieś cienie. A ten fragment mówi właśnie coś innego. Mówi, że to są cienie, to jest tylko pewne złudzenie, to jest tylko pewien obraz bardzo zafałszowany tego, co naprawdę, do czego naprawdę mamy zmierzyć. Jedyną rzeczywistością tutaj prawdziwą jest Chrystus. To jest droga prawdziwego poznania Boga. Gdy zerkniemy na ten list jeszcze troszeczkę wcześniej, w tym drugim rozdziale, od 6 do 9 wersetu, to mamy tam taki bardzo zwięzły przepis, bym powiedział, na to, jak ta rzeczywistość Chrystusowa ma w naszym życiu się realizować. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń, zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie doprowadził, sprowadził na manowce filozofią i czystym urojeniem, opartym na badaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Jak sobie tak przeczytałem ten fragment, to zobaczyłem po prostu, że to jest właśnie ta druga część. Na początku powiedziałem, że poznanie Boga jest możliwe w Duchu Świętym i przez Chrystusa. Tu mamy tą drugą część. Tu mamy tą drugą część, która pokazuje nam, jak to w naszym życiu ma się dziać. To, co jest ważne, myślę, tutaj, i to zaraz chciałbym troszkę jeszcze omówić, to jest to, żeby to właśnie to przyjęcie Chrystusa, to wrastanie w Niego, to budowanie się na Nim, to utwierdzanie się w wierze i ta wdzięczność nieustanna, która jest w życiu, że to powinien być taki ciągły, nieustanny proces. Taki ciągły, nieustanny proces wzrostu. Taki proces, w którym nie możemy niczego pominąć, nie możemy niczego przeskoczyć, przyspieszyć żadnego z etapów. Bo łatwo jest wtedy zboczyć właśnie na jakąś taką złą, cielesną drogę. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, w 21 wersecie, czytamy taką rzecz. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Więc tak się czasami mówi, że człowiek się już nawraca, przypomina Pana Boga, ale wszystko jest okej. No nie jest czasami wszystko okej. Ludzie potrafią potrafią czasami doświadczyć jakiegoś, ja nie mówię nawrócenia, może tu źle słowo użyłem, ale jakiegoś poznania, gdzieś doświadczyli dotknięcia Bożego. Gdzieś w tym dotknięciu Bożym się tak zachłysnęli, gdzieś tak poczuli się pewnie i gdzieś w tej pewności zapomnieli o tym, co mają robić dalej, że co powinien być dalej jakiś proces rozwoju. Znikczemnieli w swoich słowach, znikczemnieli w swoich czynach i po prostu pogrążyli się w ciemności. Więc tak jak mówię, musimy o tym pamiętać, że to jest proces, który trwa. To jest proces, który się gdzieś tam cały czas toczy. Chciałbym jeszcze tutaj w kwestii tego takiego rozwoju duchowego dwa fragmenty przytoczyć. Jeden jest z przypowieści Salomona, 9:10, jeden z moich ulubionych wersetów. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Tu też mamy takie pokazanie pewnej drogi, która ma nastąpić. Jak w ogóle zacząć? Jak w ogóle zacząć drogę za Panem? Tu jest powiedziane, początkiem tej mądrości, początkiem tej drogi za Panem, jego poznawania, jest bojaźń. Czasami mówi się o bojaźni, że to jest jakiś strach. Nie jest strach. To jest pewien rodzaj szacunku związany z tym, że się wie, z kim się ma do czynienia. Nie zna się go jeszcze, może nie rozumie się, ale ma się świadomość, że to jest ktoś, kto jest ponad wszystkim, który jest wszechmocny, który jest wszechobecny, wszechwiedzący, wieczny, święty i tak dalej można było wymieniać. Kiedy człowiek sobie uświadamia to po raz pierwszy w swoim życiu, jak ja sobie uświadomiłem kiedyś, to po prostu ta bojaźń sama gdzieś się pojawia, kiedy się ma poczucie, że jest ktoś taki, kogo się kiedyś w ogóle nie dostrzegało. I dopiero jeśli w takiej pokorze to sobie uświadomimy, że jesteśmy gdzieś tutaj tacy malutcy wobec tego wielkiego Boga, możemy zacząć się uczyć Go. Możemy zacząć się uczyć Go poznawać. Możemy zacząć Go rozumieć. Ja to zawsze porównuję sobie z takim dzieckiem i rodzicem. Małe dziecko, takie naprawdę małe, no to ufa. Ślepo ufa rodzicowi. Wie, że rodzic nakarmi, rodzic nie wiem, przewinie, rodzic zajmie się wszystkimi sprawami i po prostu wie, że rodzic nawet nieświadomie jest tym, do którego zawsze może się uciec. No ale czas płynie i takie dziecko rośnie. I zaczyna myśleć. I teraz ważne jest to, czy ten proces takiego rozwoju jest właśnie taki harmonijny. Czy to ślepe zaufanie rodzicowi, które, no jakbym, ja bym to opisał w taki sposób. Na przykład rodzic mówi 5-letniemu dziecku, nie dotykaj tego pieca, bo się poparzysz. No, dziecko nie musi sprawdzać, jeśli naprawdę ufa rodzicowi, bo jeśli rodzic mówi, że nie wolno, to znaczy, że nie wolno. Oczywiście, kiedy dziecko jest bardziej, może już dorosłe, może źle słowo, ma już taki jakiś poważniejszy troszeczkę wiek, to czasami stara się sprawdzić rodzica. On mi kazał nie dotykać. Ciekawe dlaczego. A ja sobie dotknę, sprawdzę co jest. No i doświadcza na własnej skórze dopiero przed czym rodzic go ostrzegał. To jest taki etap, ja bym to nazwał takiego buntu, takiego niezgadzania się, kiedy przestaje już ufać, ale jeszcze nie rozumie. I dopiero później przychodzi taki czas, kiedy zaczyna rodzica rozumieć. On już nie musi zastanawiać się, dlaczego rodzic mu nie pozwala. On wie, dlaczego mu rodzic nie pozwala. On nie musi sprawdzić, nie musi dotknąć palcem. On wie, że jak dotknie, to się poparzy. I myślę, że tak samo jest właśnie z relacją Boga i człowieka. My musimy zaufać Bogu, czasami nie rozumiejąc, dlaczego On coś od nas chce, dlaczego coś On od nas wymaga, dlaczego coś do nas akurat w danej sytuacji mówi. Ale mamy Mu ufać. tylko dlatego, że jest Bogiem po prostu, że jest naszym rodzicem, naszym ojcem w niebie. Jeśli będziemy tacy szczerzy w tym takim podążaniu, w zaufaniu za Nim, to zaczniemy z czasem też rozumieć, dlaczego tak postępuje, a nie inaczej. Dlaczego wtedy postąpił tak, a nie inaczej. I inny taki fragment, który też ten taki rozwój jakby nam tutaj troszeczkę obrazuje, z listu do Hebrajczyków, z 5 rozdziału, znamy, myślę, bardzo dobrze, 13-14 werset.
Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone w rozróżnianiu dobrego i złego. Też jest pokazana pewna kolejność. Pierwsze musimy się karmić czymś lekkostrawnym, czymś delikatnym, mlekiem. Później możemy dopiero karmić się pokarmem. Ja tak zauważam czasami, i to myślę, my wszyscy zauważamy, że w świecie tak jest, że ludzie chcieliby to trochę na odwrót często. Że chcieliby to wrócić do góry nogami. Nie zaufać i uwierzyć, ale pierwsze... pierwsze zaufać, a później zrozumieć, ale pierwsze zrozumieć, a dopiero później uwierzyć. Chcieliby pierwsze jak objąć swoim rozumem, swoim ludzkim rozumem, tą całą rzeczywistość, która ma być przyjęta, a później ewentualnie dopiero uwierzyć. Czy to jest dobra droga? No myślę, że nie. Tym bardziej, że wiele fragmentów bardzo jasno wskazuje na to, że tak być nie może. Taka droga nie ma szans. Chciałem takie dwa tu fragmenty przeczytać. Są dwa w sumie ostatnie fragmenty, które chciałbym już tutaj przytoczyć. Z Ewangelii Jana, 20 rozdział, 29 werset. To jak Jezus mówił do Tomasza, znamy, myślę, tą sytuację, rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jeden fragment. I drugi z Ewangelii Mateusza. Czy dobrze tu wybrałem? Momencik, coś mi pisuje. A, jest dobrze. Mówi tu Jezus. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Gdyby można było Boga poznać tak rozumowo, a później dopiero uwierzyć, to tak naprawdę ta wiara byłaby w pewien sposób ograniczona. Bóg chce być poznawalny dla każdego, nawet dla zwyczajnego, prostego człowieka. Czasami tak się mówi, czasami ten wydźwięk tego słowa prostaczek jest taki pejoratywny, negatywny, od razu nam się kojarzy prostak, ale tutaj to słowo znaczy człowieka, który taki jest po prostu prosty w swojej wierze, w takim swoim rozumieniu. Bóg chce takich ludzi właśnie, do takich ludzi docierać. Bóg chce dotrzeć do wszystkich ludzi. Nie tylko do mędrców, nie tylko do teologów właśnie, nie tylko do jakichś papieży i nie wiadomo kogo tam jeszcze, tych, którzy się na czymś tam niby znają, ale On chce docierać do człowieka najprostszego, najzwyklejszego. Do takiego, który mu właśnie wystarczy najpierw zaufać i wyrazić to przez swoją zwyczajną miłość, przez słowo i przez czyn. I dopiero ewentualnie później Bóg może pewne rzeczy inne, wielkie, nawet w życiu takiego człowieka robić. Tak myślę, że dzięki Chrystusowi właśnie taka droga właśnie stała się dostępna, łatwo dostępna jak nigdy dotąd. Tak sobie pomyślałem o ludziach w Starym Testamencie, gdzie to poznanie no, było jakieś mniejsze, Duch Święty. No, od czasu do czasu gdzieś tam ludzi nawiedzał, wtedy mieli możliwość takiego zgłębiania Bożych praw, Bożych tajemnic. Byli to ludzie często wybrani, prorocy, królowie. Dzisiaj każdy ma dostęp przez Ducha Świętego do Jezusa Chrystusa. Coś więcej, już nie będziemy tu otwierać tego wersetu, w Jana 14:9 jest powiedziane wprost, że jeśli widzimy Chrystusa, to widzimy też Ojca. To jest takie niesamowite, że my poprzez Chrystusa, przez człowieka tak naprawdę, który przyszedł na świat człowieka i Boga, ale człowieka między innymi, możemy poznawać tego nieodgadnionego, niewyobrażalnego, wielkiego Boga. Zatem poznając naturę Chrystusa, poznajemy naturę Boga. Kiedy uczymy się rozumieć Chrystusa, uczymy się rozumieć Boga. Chrystus i Bóg to jedno. Bóg ma wiele atrybutów, jakich cech charakterystycznych tylko dla Niego. Jedna część cech to są te takie niemożliwe do objęcia rozumem. To jest to jego samoistnienie, że istnieje sam, nie wymaga do istnienia Boga nic więcej. Jego wszechobecność, jego wszechmoc, jego wszechwiedza, jego wieczność, jego świętość. Wszystkie te cechy są dla człowieka nie do ogarnięcia. To są rzeczy, które gdzieś wykraczają właśnie poza nasze takie zwykłe myślenie. I bylibyśmy trochę tacy ułomni, gdybyśmy nie mogli w jakiś sposób tych cech tej natury Boga rozumieć. Są też te drugie cechy Boga, te moralne, te bliższe nam. Jego miłość, jego wierność, jego dobroć, mądrość, łaska, miłosierdzie. I tych właśnie drugich cech możemy uczyć się od Chrystusa. Właśnie Chrystus przyszedł, żeby pokazać nam w swoim życiu Bożą naturę. Tą Bożą naturę, którą możemy w ten sposób, w czysty taki sposób doświadczać. I ja wierzę tutaj bardzo głęboko, że kiedy my właśnie tak zgłębiamy te takie nam bliskie cechy, kiedy nasze życie staje się wypełniane takimi cechami, kiedy przynosimy owoce Ducha Świętego, to także w jakiś sposób zgłębiamy też te niepojmowalne cechy. Dlaczego tak myślę? No, Bóg jest jednością. Jeśli my Go poznajemy z jednej strony, jednocześnie musimy Go poznawać i z drugiej strony. Tak sobie pomyślałem kiedyś, taki jeden przykład przytoczę, żeby wyjaśnić, o co mi chodzi. Wszechobecność Boża. Jak sobie często zdajemy z tego sprawę, że Bóg jest wszechobecny? Mi nie chodzi o to, żeby tylko stwierdzić fakt. Bóg jest wszechobecny, okej. Ile razy nam się zdarza być tak się starać bardziej w innych sytuacjach, a w innych sytuacjach się mniej starać? Jesteśmy sami, troszkę mniej, nasze standardy powiedzmy są troszkę mniej, powiedzmy mniej, nasze standardy moralne są troszeczkę mniej, powiedzmy, wyśrubowane. Kiedy spotykamy się z ludźmi wierzącymi, automatycznie no, staramy się lepiej zachowywać. Dlaczego tak robimy? No bo jakoś tak troszkę zapominamy, że Bóg nas i tak widzi we obydwu sytuacjach. Więc dlatego mówię o tej wszechobecności Boga. Jak my jej doświadczamy? Czy to jest tylko takie teoretyczne, taka teoretyczna świadomość tego, że Bóg jest wszechobecny? Czy to jest ta wszechobecność Boga jest takim żywym elementem naszego jego doświadczania? Ja myślę, że właśnie człowiek, który gdzieś idzie za Chrystusem, staje się podobny do Chrystusa, automatycznie gdzieś w tym swoim życiu też zaczyna żyć tymi cechami Boga, które są takie takie niepojmowalne. Ja nie mówię, że jesteśmy wszechmocni czy wszechobecni, ale po prostu czujemy to, rozumiemy to, doświadczamy to całym swoim życiem i to nas zmienia. To czyni nasze życie jeszcze głębszym w Bogu. Chciałbym zakończyć nietypowo, tak jak zacząłem też nietypowo, bo w sumie dotarłem już do końca. Chciałem zadać takie jedno pytanie. Myślę, że wielokrotnie sobie je zadawaliśmy. Nie będziemy na nie odpowiadać oczywiście, ale każdy gdzieś tam w myślach niech sobie odpowie. Czym jest dla mnie krzyż? Myślę, że wiele razy sobie zastanawialiśmy, czym dla mnie jest krzyż, na którym umarł Chrystus. Tak myślałem sobie też, co ludzie myślą. No, dla niektórych ludzi jest po prostu symbolem jakiejś porażki Jezusa. Jest symbolem Jego haniebnej śmierci. Są ludzie, którzy tak to widzą. Dla innych ludzi jest symbolem, miejscem odkupieńczego przelania krwi za grzech ludzkości. Ktoś doda jeszcze, że na krzyżu została pokonana śmierć i został pokonany szatan. Jedno jest pewne, tak sobie myślę, że czym większe jest nasze duchowe poznanie Boga, tym większa jest nasza świadomość tego i głębsze zrozumienie tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. I teraz taki mały obrazek chciałem przedstawić. Znowu wracam do tego krzyża. No właśnie, czym jest dla nas krzyż? I znowu bardzo nietypowo skończę. Jak zacząłem, też nietypowo. Kiedy weźmiemy sześcian, zwyczajny papierowy sześcian, myślę, że wielu z nas go sklejało kiedyś w szkole nawet, z papieru, z tektury, i go rozetniemy i rozłożymy, to co powstanie? A właśnie, powstanie krzyż. Tak sobie pomyślałem troszeczkę o tych wymiarach, znowu wyższych i tak dalej. Matematycy no, definiują sobie wymiary w nieskończoność wręcz, więc dla nich trójwymiarowy sześcian to nic, tak samo jak czterowymiarowy sześcian. No właściwie nie potrafią sobie go wyobrazić, ale wiedzą, że mogą sobie taką konstrukcję gdzieś wymyślić. I sobie pomyśleli w ten sposób. Jeśli my trójwymiarowy sześcian możemy sobie rozkroić, powstanie płaska jego siatka, którą możemy ewentualnie skleić. Płaska, dwuwymiarowa siatka. Więc jeśli rozetniemy sobie taki czterowymiarowy sześcian, to też powinna powstać jakaś jego siatka. I wygląda ona tak. Tak wygląda siatka tego czterowymiarowego sześcianu. Możemy ją zobaczyć, ona ma trzy wymiary. Dlaczego to pokazuję? Nazywa tą siatkę, tą bryłę nazywa się czasami krzyżem Daliego. Kto to jest Dali? Salvador Dali. Myślę, że niektórzy kojarzą. Był to taki ekstrawagancki dość malarz, taki dość zakręcony, bym powiedział. Różne dziwne rzeczy malował. Jego obrazy nigdy nie były przez niego w jakiś sposób interpretowane, więc do dzisiaj ludzie się zastanawiają, co ten człowiek miał na myśli. Myślę, jak ktoś widział jego obrazy, to może mieć wątpliwości co do jakiegoś tam stanu, nie wiem, umysłu tego człowieka. W każdym bądź razie w pewnym okresie swojego życia on się troszeczkę jakby tak, ja nie mówię nawrócił, ale zbliżył się do takich spraw pewnych, ja wiem, duchowych, religijnych. I w 1954 roku namalował taki obraz. No, powiemy, cóż to za dziwactwo. Ten obraz nazywa się, żebym nie pomylił się po to po łacinie, Corpus Hypercubus. Corpus, czyli tam ciało, Hypercubus, czyli gdzieś tam na hipersześcianie. Dlaczego ja to pokazuję? Ja nie wiem, co tam Salvadorowi Dalemu w głowie się wykluło, kiedy to malował, ale tak ten obraz mi taką jedną myśl tutaj podsunął. Jak my krzyż postrzegamy? Czy postrzegamy jakąś jego głębię? Czy widzimy go jako taki płaski krzyż, do którego się tak bardzo przyzwyczailiśmy? Czy dostrzegamy w nim jakąś większą głębię? I tak sobie pomyślałem o tym obrazie, że on tak troszeczkę pokazuje, że krzyż Chrystusa to jest coś więcej niż to, co widać. Niż to, co widzimy na obrazach, to, co jesteśmy w stanie tak wprost przeczytać z samej Biblii. To jest coś znacznie głębszego. I tak pomyślałem, że takim życzeniem zakończę te nasze to moje kazanie, to moje słowo, aby każdy kolejny dzień naszego życia właśnie pozwala nam w tym krzyżu, który z którym się tak no, który jest taką naszą centralną częścią, jakby nie było, naszej wiary chrześcijańskiej, dostrzegać coraz to nowsze, głębsze, duchowe szczegóły. Żeby on nam nie spowszedniał, żebyśmy za każdym razem widzieli coś więcej. Ja nie mówię, że mamy coś takiego tam dostrzegać. To jest tylko wyobrażenie malarza, jakaś ilustracja. Ale ona mi tak troszkę podsuwa taką myśl właśnie, że istnieje daleko więcej, rzeczywistość jest daleko głębsza niż to po prostu, co widzimy naszymi takimi fizycznymi, cielesnymi oczami. Amen.